A teraz do studia wskoczyła Anita Kobylińska, nie z Planicy, tylko z Gdyni. Witam ciebie.
Dzień dobry.
No i oczywiście od razu wyskakujemy na twój ulubiony Półwysep Iberyjski i te dyżurne tematy i projekty. Barcelona. Barcelona, Manchester United. Jesteśmy na wysokości już takich decydujących spotkań, nie tylko o prestiż, ale także o wielkie pieniądze Ligi Mistrzów. No i pieniądze tutaj są tematem, tylko to są pieniądze, które będą musieli zapłacić kibice za to, żeby te mecze oglądać. I mamy taki paraskandal.
Tak, dosłownie na poziomie ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Tak, no to już jest temat, o którym wspominaliśmy rok temu między innymi. Chodzi o ceny biletów na mecze dla kibiców drużyny przyjezdnej. No wiemy, że jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to jest ten obowiązek, że drużyna przeciwna musi otrzymać 5% biletów całości stadionu, a więc w przypadku Manchesteru United, którego kibice pojadą na Camp Nou, tych biletów będzie 4610 dokładnie. No i za te bilety kibice United będą musieli zapłacić, uwaga, uwaga, 102 funty.
Cena... Nie mało nawet jak na zachodni świat i tamtejsze uposażenia.
Tak, no cena z kosmosu, natomiast Manchester United nie pozostawi tego bez reakcji. Wiemy już, zresztą też w mediach Wielkiej Brytanii bardzo dużo na ten temat rozmawiano, ponieważ jest poczucie, że po prostu jest to niesprawiedliwe w stosunku do kibiców, którzy poświęcają własny czas, również pieniądze związane z kosztem wyjazdu na taki mecz, no i zostają traktowani w taki, a nie inny sposób. Mówi się o tym, że to są najdroższe bilety do tej pory na mecz Manchester United w historii, pomijając jakiekolwiek finały, gdzie wiemy, że no oczywiście te bilety już mogą być troszeczkę droższe. Natomiast jeśli chodzi o takie mecze, powiedzmy, standardowe, no to jest to cena, no tak jak mówię, no, dla mnie kompletnie z kosmosu. No i Manchester United wydał w tej sprawie oficjalny komunikat, w którym czytamy następujące słowa. Uważamy, że nasi kibice po raz kolejny padają ofiarą podwyższonych, łamane na przesadzonych cen biletów ze strony gospodarzy. Podobnie jak w fazie grupowej w przypadku Walencji, jak i w przypadku Sewilli w ubiegłym sezonie, to są właśnie te przypadki, gdzie to się działo wcześniej, podjęliśmy trudną decyzję o obciążeniu kibiców Barcelony podróżujących na mecze na Old Trafford taką samą kwotą, jakiej Barcelona oczekuje u siebie, a więc te wspomniane 102 funty.
To dla porównania, jesteś człowiekiem bywałym na stadionach. Byłaś na Gran Derby w Madrycie?
Tak.
Ile płaciłaś za bilet z Barceloną?
90 euro.
90 euro, a
euro,
nie funtów.
Euro.
Byłaś na meczu na Stadio Olimpico, na meczu AS Roma?
No to było wejście prasowe, więc nie płaciłam.
W pracy natomiast byłaś. Tak. Tobie płacili.
Tak, natomiast ten bilet na derby to chyba faktycznie był najdroższy, kiedykolwiek kupiłam. No nie, droższy był jeszcze około 100 euro na mecz Polska-Niemcy na euro ostatnim. Natomiast no 102 funty, tyle chyba w życiu nie zapłaciłam. No i dlaczego Manchester United podwyższa tak bardzo cenę, krzywdząc w odwecie po prostu kibiców przyjezdnych Barcelony, którzy 10 kwietnia zasiądą na Old Trafford, dlatego że ta różnica 27 funtów, która będzie pomiędzy ceną, którą Manchester chciał nałożyć na kibiców Barcelona, więc 75 funtów, te 27 euro po prostu zwrócą kibicom, którzy pojadą na Camp Nou i właśnie tyle, nie 102 funty, tylko 75 funtów ostatecznie zapłacą, ponieważ dostaną ten rewanż, że tak powiem, ze strony klubu. Bardzo fajna akcja, no bo jednak też Barcelona otrzymuje tutaj komunikat: krzywdzicie nie nas, a siebie, swoich kibiców tak naprawdę. Co tutaj się dzieje jeszcze? Ten temat przesadzonych cen biletów to nie jest ten nowy temat oczywiście.
Ale brytyjski temat.
Brytyjski temat, tak. No tutaj też jest przykład brytyjsko-niemiecki. W przypadku 1/8 finału też tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, gdzie kibice Bayernu Monachium bardzo protestowali właśnie, jeśli chodzi o te ceny, ponieważ kiedy pojechali na Anfield Road, to właśnie w tym sektorze gości za pomocą banerów wyrażali swoje opinie na temat kwoty, którą musieli zapłacić, żeby na tym meczu zasiąść. Zresztą oklaskiwali ich również kibice Liverpoolu, kiedy te banery zostały wzniesione. Natomiast te ceny, które teraz podam, to one absolutnie w ogóle nie mają nic wspólnego z tymi 102 funtami, które życzy sobie Barcelona. Barcelona, ponieważ to jest o połowę mniej więcej mniej. Kibice gości na Anfield musieli zapłacić 48 funtów, a jeśli chodzi o kibiców Liverpoolu, którzy pojechali na Allianz Arena, to było 55 euro, więc połowa tak naprawdę mniej niż to, co będą musieli zapłacić kibice Barcelony i United w tej 1/4 finału.
Ligi Mistrzów. To jest Liga Mistrzów, a ceny z Premier League sytuują się jak wysoko?
No właśnie, to jest ten temat właśnie biletów, jeśli chodzi o kibiców gości, ma ten kontekst, jeśli chodzi o kibiców angielskich. Oni też protestują poniekąd dlatego, że wiedzą, jak to zostało rozwiązane właśnie na poziomie Premier League, która, no powiedzmy sobie szczerze, jest prestiżową ligą, mimo że ligą domową, że tak powiedzmy. Rozwiązano to już 3 lata temu. Podjęto decyzję, wspólnie kluby Premier League podjęły decyzję, że te ceny dla kibiców gości zawsze będą na poziomie 30 funtów. Bez względu na to, na jaki stadion kibice się wybierają. Czy to jadą na Chelsea, czy na przykład na Old Trafford. Zawsze ta kwota to będzie 30 funtów. No i też w tym kontekście, wiedząc, że da to się rozwiązać, no, chcieliby pewnie, żeby w przypadku Ligi Mistrzów również dało się to zrobić. No i w Premier League to się bardzo dobrze sprawdza, dlatego że w przeciągu ostatnich 4 lat ta frekwencja na meczach Premier League to jest około 96% sprzedanych biletów, a więc stadiony są po prostu praktycznie pełne.
To teraz spróbuję to przeliczyć na sytuację u lidera Ekstraklasy Polskiej, czyli Lechii Gdańsk. Tam mamy stadion na 42 tysiące. Ta średnia jest około 10-12 tysięcy, a zatem mielibyśmy 25% obłożenia. I pamiętam w którymś z poprzednich sezonów, chyba 2 sezony temu, ustanowiono taką wyższą kategorię najatrakcyjniejszych spotkań i na to były specjalne ceny biletów na Legię Warszawa, na Lecha Poznań, na te drużyny z czoła tabeli i to było niespełna 15 euro za bilet. Około 15 euro mniej więcej. A zatem no, jeszcze ta polska liga, podobnie jak polskie zarobki względem tamtych cen, się sytuują troszeczkę niżej. To pozostańmy na Wyspach Brytyjskich. Tottenham. Ja pamiętam taką ciekawostkę. Tam się buduje nowe stadiony, dlatego że właściciele to są multimilionerzy i oni inwestują te pieniądze między innymi w nieruchomości. Taką nieruchomością może być stadion w Londynie na przykład. I pamiętam, że sąsiad mieszka w Londynie na co dzień. Informował mnie, jak ten stadion powstaje. Zbudowano jedną połówkę, po czym zbudowano drugą połówkę. Wokół tego oczywiście to, co naprawdę ważne, czyli cały ten system deweloperski, apartamentowy i tak dalej, włącznie z centrami handlowymi, bo to jest tak naprawdę biznes, a nie piłka nożna. A z tego powodu cierpią kibice, na przykład Tottenhamu.
Tak, no tutaj również poniekąd kibice poniosą koszty tego, że ten nowy stadion powstał. Swoją drogą piękny obiekt, bo te zdjęcia już można zobaczyć. On tak naprawdę jest już w pełni gotowy. 3 kwietnia zadebiutuje w meczu z Crystal Palace. Tam bardzo dużo opóźnień miało miejsce. Natomiast w końcu już za tydzień, no półtora, ten stadion otworzy swoje wrota kibicom. No i oczywiście wiąże się to z pojemnością o wiele większą. Nie będzie to pojemność aż tak duża jak stadion Wembley, no bo tam grali piłkarze Tottenhamu, tam 90 tysięcy aż wchodziło. Natomiast na White Hart Lane wcześniej to było nieco ponad 36 tysięcy. Teraz będą mieli 62 tysiące krzesełek dla kibiców, a więc tak pomiędzy i myślę, że to jest no już całkiem zacna liczba, jeśli chodzi o stadion Premier League. No i właśnie jeśli chodzi o te ceny biletów, kibice z jednej strony zadowoleni oczywiście, że mają piękny nowy obiekt, który będzie no na pewno wzbudzał zazdrość w niejednym klubie i to nie tylko Premier League. Natomiast oni również niestety poniosą koszty powstania tego obiektu, ponieważ jak zauważyli sympatycy Tottenhamu, to bilety będą przynajmniej o 10 funtów droższe. Natomiast też ma tutaj znaczenie kategoria, ponieważ jeśli chodzi o tą najdroższą kategorię, kategorię A, najdroższy bilet będzie kosztował prawie 100 funtów, dokładnie 98 funtów. Natomiast największym problemem zdaje się być ta najtańsza kategoria, ponieważ w tej najtańszej kategorii ceny biletów drogo wzrosły będzie od 30 do 50% w porównaniu z White Hart Lane. No i wiemy, że nie każdy kibic, to jest nawet jeśli mieszka w Londynie, dysponuje nie wiadomo jaką kwotą na to, żeby co no, 2 tygodnie tygodnie, powiedzmy, na taki bilet sobie pozwolić. No i żeby się nie okazało przypadkiem, że te dodatkowe siedzenia, które zostały zapewnione przez to, że jest nowy, piękny stadion, że one po prostu będą puste.
Bo te 98 euro, funtów, przepraszam, nie straszy, choć porównujemy to z tą Barceloną i wychodzi nam, że to prawie ta sama wartość. Natomiast no to jest tak mniej więcej jak ten segment VIP-owski. Tam to są takie ceny, tutaj w serwisie przy okazji jest posiłek, jest możliwość obcowania ze sławnymi ludźmi. To jest
no i to są chyba raczej, myślę, bilety dla ludzi, którzy sporadycznie udają się, tak, moim zdaniem, na mecze. A natomiast właśnie ta najtańsza kategoria, stali kibice, którzy co regularnie, co właśnie te dwa tygodnie siadają na stadionie, i żeby po prostu w zwykłym ligowym meczu, czy to jest Liverpool, czy Crystal Palace właśnie, żeby wspierać swoją drużynę, no to już jest niestety problem. Pytanie też, jak będzie rozwiązana kwestia Ligi Mistrzów, ponieważ chwilę po tym, 6 dni dokładnie po tym meczu 3 kwietnia, a więc 9 kwietnia, już na stadion nowy Tottenhamu przyjedzie Manchester City właśnie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. No tam jeszcze cen nie znamy. Pytanie, jak bardzo tutaj kibice Tottenhamu będą musieli narzekać.
Temat wróci w piłkarskich plotkach po 9 kwietnia w takim razie. Wracamy za Anitą Kobylińską na Wyspy Brytyjskie. Ole Gunnar Solskjær. Trzeba szybko go podpisywać moim zdaniem i to tak z perspektywy Manchesteru United, zanim ktoś się nie zreflektuje, że to jest naprawdę dobry trener. Tym bardziej, że to jest trener, który bardzo chce w Manchesterze pracować. Przypomnijmy tylko, że Jose Mourinho absolutnie nieudany. To nawet nie epizod był, bo to długo trwało, dostatecznie długo, żeby wykazać się skuteczną pracą. Nie wyszło, przyszedł Solskjær i Man U zaczęli wygrywać.
Tak, tak. No i to jest faktycznie trener, który udowadnia wszystkim i czynami, i słowami, że ten Manchester United to ma tam głęboko w sercu i zrobiłby wszystko chyba, żeby ten stały kontrakt podpisać i jeszcze dłużej móc się w tą piłkę od strony trenerskiej Manchester United pobawić. Powiedział wprost: ja nie jestem tylko trenerem, jestem też kibicem. No i w tym tygodniu głównym tematem, jeśli chodzi o Manchester United w brytyjskich mediach, jest to, że wyszła na jaw ta klauzula, która ma być, miała się pojawić we wszystkich dotychczasowych kontraktach Solskjæra, jeśli chodzi o kontrakty trenerskie, ponieważ kiedy podpisywał kontrakt z Molde FK, norweskim klubem, oraz z Cardiff City w 2014 roku, to podobno zadbał o to, żeby w obu tych kontraktach znalazła się klauzula mówiąca o tym, że ma zgodę na przejście do Manchester United w każdej chwili. Kiedy on został zapytany później o to, czy on faktycznie wierzył w to, że zostanie kiedyś trenerem Manchester United właśnie w kontekście tej klauzuli, on powiedział, nie ukrywał tego absolutnie, powiedział: tak, nazwij mnie naiwnym, nazwij mnie głupim, nazwij mnie ambitnym, nazwij mnie czymkolwiek chcesz, ale odkąd byłem trenerem rezerw, a to miało miejsce w 2008 do 2011 roku, to Solskjær kontynuuje, moim marzeniem było zostać trenerem United. No, był moment, kiedy przestał chwilowo w to wierzyć. To była właśnie ta 9-miesięczna przygoda z Cardiff City, gdzie zajęli najpierw ostatnie miejsce w lidze, później klub spadł do Championship, później Solskjær jeszcze na chwilę został na tym stanowisku, natomiast Cardiff dalej nie szło, więc został po prostu zwolniony. Natomiast ta klauzula pozostała w ponownym kontrakcie z Molde FK. On powiedział: tak, chciałem upewnić się, że w moich kontraktach będzie mały, nazwijmy to, zapis, że jeśli zadzwoni do mnie Manchester United, to będą musieli pozwolić mi odejść. Na chwilę obecną to, czy podpiszę ten stały kontrakt z United, oczywiście nie wiemy tego jeszcze. Ciekawa jest ta jego cała sytuacja, ponieważ on został, że tak powiem, wypożyczony do Manchester United. On 3 grudnia przedłużył tą umowę z Molde FK do 2021 roku. Później, 2 tygodnie później, obejmował już Manchester United. Natomiast istnieje data, w której przewiduje się, że on do Norwegii powróci. To jest właśnie maj tego roku, kiedy końca dobiegnie tegoroczny, obecny sezon Premier League. Teraz tą drużynę prowadzi jego asystent, natomiast w Norwegii liczą na to, że Solskjær wróci. Natomiast patrząc na cały ten kontekst, na tą drobnostkę, którą jest ta klauzula tak naprawdę, czy on zasługuje na stały kontrakt? Moim zdaniem absolutnie.
Merytorycznie, zawodowo, na pewno
wszystkim.
Tak.
Wszystkim. No i tym sercem, tym zaangażowaniem również. Nie wiem, czy nie tak samo bardzo, jak tymi wynikami.
Tyle tylko, że chyba za małe nazwisko. Choć z drugiej strony, bo był temat Giggsa swego czasu jako ewentualnego menedżera, trenera. On też był w tym sztabie.
Ja myślę, że to jeszcze przyjdzie.
Ryan Giggs to była też legenda klubowa. Ole Gunnar Solskjaer, killer z twarzą dziecka, jak o nim mówiono, gdy strzelał mecz za meczem, zaliczał te celne strzały, jeśli chodzi o rywali, o bramkę rywali Manchester United. No zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. To teraz taki most zrobimy sobie, angielsko-norwesko- hiszpański. Hiszpanie wczoraj z Norwegami wygrali 2-1. Ramos z rzutu karnego ustalił wynik spotkania na 2-1 dla Hiszpanów w 71 minucie. No i Ramos to, jak wiadomo, piłkarz bardzo znaczący dla reprezentacji Hiszpanii, by nie powiedzieć, że w tej chwili podstawowy i ikona tej drużyny. Natomiast w klubie ma kolegę, który nazywa się Gareth Bale i panowie nie wiem, jak się porozumiewają, bo Bale jest nieukiem, jak się okazuje.
Tak, i to jest temat, który z kolei bawi w tym tygodniu w mediach hiszpańskich, ponieważ 6 lat już Gareth Bale jest w Madrycie, natomiast wciąż ma bardzo duży problem z językiem hiszpańskim, żeby nie powiedzieć, że ten problem to jest po prostu to, że on po hiszpańsku absolutnie nie mówi.
Czyli nie ma problemu z hiszpańskim?
Nie ma.
Nie zna tego języka.
W sieci pojawiło się na oficjalnym kanale Realu Madryt takie nagranie na YouTubie. I to jest pokazane, jak Real Madryt podróżuje. Sponsor to jest oczywiście linia Emirates, która sponsoruje też klub. No i jest w tym filmiku taka scena, gdzie oni sobie lecą na jakiś mecz. Bierze udział w tym nagraniu właśnie wspomniany Bale, ale także Ramos, Marcelo, Modric, Varane i Casemiro, a więc absolutnie nie hiszpańscy piłkarze. Hiszpanem jest tutaj tylko Ramos. No i zadają sobie pytania dotyczące podróżowania. Rozmowa, zamysł przynajmniej, ma się odbywać po hiszpańsku. No i wszyscy piłkarze przestrzegają tego, tylko nie robi tego Gareth Bale. Kiedy zostaje zapytany przez Lukę Modricia płynnym hiszpańskim, gdzie to też jest Chorwat i on też w jakiś sposób musiał się tego języka przecież nauczyć, został zapytany, jakie trzy rzeczy zawsze masz w swojej walizce. Na co Gareth Bale pięknym, płynnym angielskim odpowiada, nie mam pojęcia, co właśnie do mnie powiedziałeś. Temat jest ucięty. On na to pytanie ostatecznie już nie odpowiada. Kiedy Casemiro zapyta go, jaki był twój najdłuższy lot? Bale odpowiada, do Australii. Oczywiście odpowiada to po angielsku. Natomiast no zrozumiał, kiedy Sergio Ramos zapytał go, jak zazwyczaj spędza święta Bożego Narodzenia. Odpowiedział, con familia, więc z rodziną. Tak, dwa słowa. No ale na przykład później, kiedy Marcelo zapytał go, jakie jest jego ulubione miejsce, jeśli chodzi o taki wyjazd wakacyjny na plażę, to odpowiedział, zrozumiał, odpowiedział, że chodzi o Los Angeles, ale też nie było tutaj nic wielkiego, że tak powiem, kontynuacji tematu. A zwróćmy uwagę, od kiedy on jest. 2013 rok i to było w momencie, kiedy Kaka odchodził do Milanu, tak długo Bale już jest w Madrycie, kiedy Mesut Özil odchodził do Arsenalu, czy Gonzalo Higuain do Napoli.
No i ciekawostka, bo zwykle w kontraktach jest także dopisany nauczyciel, native, który chodzi krok w krok za takim Bale'em również chodził, a ten odwracał się od niego plecami. A
pytanie, po jakim czasie przestał chodzić, bo zobaczył, że nie ma po co.
Bale jest szybki, także może po prostu uciekał przed tym swoim native'em. Anita Kobylińska, dziękuję bardzo, to były piłkarskie plotki.